nie będzie już łatwej pracy. To, co było łatwe, będzie wrzucane do sztucznej inteligencji. Ludzie stracą zaufanie do treści. Tym bardziej kluczowa staje się rola marki. Nie oddawaj AI wszystkiego. Nie deleguj jej całego myślenia. Ja już to obserwuję. Sztuczna inteligencja nie zabierze ci pracy. Sztuczna inteligencja zabierze pracę tym, którzy nie nauczą się z niej korzystać. To jedno ze zdań, które najczęściej czytam albo słyszę w kontekście AI w ostatnich miesiącach, jak już nie latach. Sam cytat mniej więcej tego typu opublikowałem krótko po premierze czata GPT. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że jest to kłamstwo. I w tym filmie postaram się wyjaśnić ci, co jak najszybciej należy zmienić we własnym podejściu do pracy i do myślenia o sztucznej inteligencji, żeby potencjalnie próbować się uodpornić na ten negatywny wpływ sztucznej inteligencji. Zaczynajmy! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I pretekstem do tego bardzo fatalistycznego wstępu i w ogóle do całego dzisiejszego przemyśleniowego odcinka był pewien post na LinkedInie, na który ostatnio natrafiłem. Post pani Katarzyny Krzywickiej, który ma cudowną grafikę w Paincie: AI zabiera mi pracę. I jest właśnie nawiązaniem do tego, co mówiłem wcześniej, że AI rzekomo nie zabierze pracy, trzeba nauczyć się z niej skorzystać. Nie będę go teraz czytał, podlinkuję go po prostu w materiale. Natomiast jest to kilka historii osoby, która programowała proste czynności, copywriterki od strony i osoby, która zajmowała się kampaniami marketingowymi. I w jaki sposób te osoby w cudzysłowie straciły pracę, a raczej straciły zlecenia, które mogłyby pozyskać przez sztuczną inteligencję. I pani Katarzyna, którą gorąco z tego miejsca pozdrawiam, na końcu pisze tak: AI może zabrać pracę, co więcej, już zabiera. Temu programiście, tej copywriterce, tej osobie od social mediów zabiera również naszej kancelarii, bo osobnym fragmentem tego wpisu czy obserwacją, którą pani Katarzyna się dzieli, jest coś takiego. Kiedyś codziennością było: proszę mi przetłumaczyć ten paragraf umowy z prawniczego na ludzki. Dziś te prośby zniknęły. Zostały tylko naprawdę duże kontrakty, bo całą resztę ludzie wrzucają do AI. Przedsiębiorcy sami mi mówią: nie rozumiem tej klauzuli, to wrzucam do czata i pytam, czy mogę podpisać. Co więcej, ja sam dokładnie tak samo robię z każdą umową, którą dostaję, zanim wyślę ją do naszej prawniczki. A co za tym idzie, liczba godzin, którą ona realnie musi poświęcić na pracę z nami, ale też godzin, za które mogłaby nas po prostu policzyć, w tym momencie się zmniejsza. Z tą perspektywą bardzo mocno się zgadzam. Nie będzie już łatwej pracy. To, co było łatwe, będzie wrzucane do sztucznej inteligencji. To, co jest dzisiaj trudne, stanie się łatwe i będzie wymaganiem, żebyśmy umieli uczynić się łatwym i rozwiązywać cały czas te bardzo skomplikowane procesy. Więc żeby zacząć już teraz odpowiednio uczyć się tego, jak je rozwiązywać, to jeżeli jeszcze nie pracujesz na co dzień ze sztuczną inteligencją, to najwyższa pora zacząć działać. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Niedawno stworzyłem AI Marketers, 5-tygodniowy program, który krok po kroku pokazuje, jak tworzyć kampanie marketingowe, które sprzedają oczywiście z pomocą AI. Od badania rynku, przez tworzenie grafik i materiałów wideo, po tworzenie reklam, tworzenie tekstów, generalnie tworzenie wszystkiego, co jest potrzebne, by odpalić skuteczną kampanię marketingową. Program przygotowałem nie sam, ale również w porozumieniu i z pomocą zaproszonych gości, świetnych specjalistów w swoich dziedzinach. Przy okazji poznasz nie tylko mnie, nie tylko tychże gości, ale całą społeczność marketerów, którzy do tego programu dołączą. I pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli powstanie jeden prompt w ramach zadania, które będziesz wykonywać ty, to takich promptów dostaniesz prawdopodobnie 1000 na różne okazje. Szczegóły znajdziesz na www.aimarketers.pl. Wejdź i dowiedz się więcej. Gorąco cię zapraszam do udziału w programie. A tymczasem ja mam wrażenie, że spotykam się obecnie na rynku z 3 typami reakcji na sztuczną inteligencję. I czy to jest użytek prywatny, firmowy, czy taki specjalistyczny, indywidualny, to one się de facto pokrywają. Pierwsza z tych reakcji to jest reakcja: to jest hype i to minie. Coś, z czym zupełnie się nie zgadzam, bo zbyt mocno cały świat w tym kierunku już pędzi i zbyt wiele dowodów potwierdzonej skuteczności widać, żeby można było w ten sposób myśleć. Drugi typ podejścia to jest taki sceptycyzm wynikający z efektów, które się uzyskało. Czyli ktoś próbował używać AI, efekty, które dostaje, czy to wideo, czy teksty, czy inne rzeczy, są niezadowalające, nie przyspieszyło mu to jeszcze pracy tak, jakby miało, czy było obiecywane przez różne narzędzia. Więc ta osoba, no może nie myśli, że to hype, ale myśli: ot, kolejna rzecz, którą da się jakoś wykorzystać, ale nie będzie to żadna rewolucyjna zmiana. I wreszcie jest typ trzeci, który powiedziałbym w ten sposób: spędził z tymi narzędziami wystarczająco dużo czasu, żeby przejść taki moment olśnienia i stwierdzić, że to naprawdę zmienia zasady gry. I w tym miejscu, przyznam szczerze, jestem ja i myślę, że ty też musisz zostać właśnie tym trzecim typem. I zanim przejdę dalej, czy de facto przechodząc dalej, chciałbym właśnie odnieść się do tej wątpliwości, którą słyszę najczęściej, że próbowałem osiągać dobre wyniki z pomocą czatu GPT, generatorów obrazków i tak dalej i w ogóle bardzo mocno się do tego przyłożyłem, a i tak efekty są marne. Tak mówią często osoby, które właśnie korzystają z jakichś narzędzi czy tak zwanych narzędzi generatywnej inteligencji, tych LLM-ów, czatu GPT, Gemini, Perplexity i tym podobnych. I tłumaczą nawet, że poświęciły dużo czasu, żeby dokształcić się w zakresie tworzenia promptów, uczenia AI kontekstu, nasycania plikami, danymi, rozwiązaniami itd., żeby na koniec dnia dostać coś, co jest średnie. I właśnie pomimo tego ogromu wykonanej pracy, twierdzą, że wobec tego nie ma o co kruszyć kopii i nie ma się za bardzo czym przejmować. To ja bym powiedział w ten sposób. Nie ma sensu oceniać jakości tego, co zostało wykonane teraz, w przypadku narzędzi, których możliwości zmieniają się z tygodnia na tydzień. Ja pamiętam, gdy żeby AI miało dostęp do internetu, to instalowało się osobne zewnętrzne narzędzia albo wtyczki. Było to dostępne tylko w płatnych wersjach, a dzisiaj nawet zaawansowane systemy przygotowane przez Perplexity są dostępne w bezpłatnej jego wersji. I jest takie słynne wideo z Willem Smithem, wygenerowane, nie pamiętam w którym narzędzie, ale jak sobie wpiszesz Will Smith AI Generated Video, na pewno je znajdziesz. Jak Will Smith je makaron. I te pierwsze filmy sprzed kilku, zdaje się, lat, w których to było, wyglądało trochę jak ci zmakaronowieni ludzie w serialu Loki, a dzisiaj, przy najnowszych technologii, a minęły z 2 lata maksymalnie, czy może 3, wygląda to niemalże fotorealistyczne. Więc chciałbym osobom, które mają tego typu wątpliwość do AI, zostawić w głowie taką myśl. Jeżeli nawet nauczyłeś się, poświęciłeś dużo czasu, żeby odpowiednio budować prompty i kontekst, i efekt jest marny, to on jest marny teraz. Dokładnie to samo, wrzucone za 3 miesiące, może dawać już spektakularny efekt. A jeżeli ty już to umiesz teraz, albo już teraz zaczniesz się tego uczyć, żeby umieć to za 3 miesiące, to za rok będziesz daleko przed konkurencją, która dopiero wtedy zauważy, że inni osiągają świetne efekty i dopiero wtedy będzie nadrabiać straty. A ty w tym czasie będziesz mieć czas, nomen omen, żeby być jeszcze lepszy. Punkt drugi, który chciałem dzisiaj poruszyć, to zarówno w kierunku sceptyków, jak i nawet apologetów sztucznej inteligencji, ale takich, którzy mają wrażenie, że nie uzyskują jednak tego spektakularnego efektu, jak już mówiłem, na którym im zależy, to dość, nie wiem czy złośliwa, ale raczej surowa i uczciwa obserwacja, że to nie chodzi o to, że AI nie jest tak dobre jak ty. To chodzi o to, że ty nie jesteś tak dobry, jak ci się wydaje. Albo nie potrafisz tak dobrze zdelegować i opisać zadania, jak myślisz, że potrafisz. Wyniki, które można osiągać, rzeczy, które można robić z pomocą sztucznej inteligencji, są tak naprawdę ograniczone wyłącznie twoją własną wyobraźnią, pomysłami, procesami itd. Dla większości ludzi tworzenie materiałów z pomocą AI to dalej wpisanie czegoś na poziomie zapytania w Google'a w sztucznej inteligencji, w jakimś narzędziu typu ChatGPT i patrzenie, co się w ten sposób uzyskuje. Uzyskanie wyniku przeciętnego i stwierdzenie, a nie jest to ważne. Bardzo często na przykład spotykam się i dzielę się taką obserwacją, że ChatGPT ma chat w nazwie nieprzypadkowo. Można mu zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie wiemy, jak coś zrobić, możemy spytać jego, żeby nam powiedział, o co powinniśmy go spytać. Czyli metody dobrej komunikacji bardzo mocno pomagają w tworzeniu poleceń czy w rozmowach ze sztuczną inteligencją. I takim osobom, które uzyskują niesatysfakcjonujące wyniki, bo nie potrafią dobrze zabrać się, bo taka byłaby moja hipoteza, za opisanie tego, czego oczekują, polecam podejście do sztucznej inteligencji jak do nowego pracownika albo nawet juniora w twoim zespole. I zadanie sobie teraz właśnie takiej wcieleniówki i zadanie sobie pytania, czy jeżeli junior zrobiłby coś za pierwszym razem przeciętnie, to z góry stwierdzisz, że jest to beznadziejny pracownik. Czy jeżeli by cię dopytał o jakieś dodatkowe informacje, to mu ich odmówisz i powiesz, nie, radź sobie. Inaczej, znam firmy, w których właśnie tak się pracuje, ale zakładam, że twoja taka nie jest. Czy i ile poświęciłabyś czasu na wytłumaczenie nowej osobie, zbudowanie całego kontekstu niezbędnego do zrozumienia na wyniku zadania, na którego ci zależy? Moje podejście do AI i uważam, że twoje również jest właśnie takie, że poświęcam mu równie dużo uwagi i równie dużo wyrozumiałości jak początkującej osobie w swoim zespole i to daje efekty, bo początkującym daje się bardzo szczegółowe instrukcje, a z czasem system już ten kontekst złapie i będziesz w stanie robić to szybciej. I podam tutaj bardzo konkretny przykład. Otóż ja obecnie jestem na etapie przedsprzedaży takiego nowego programu edukacyjnego, nad którym pracuję, AI Marketers. To będzie 5-tygodniowy kurs kohortowy, pierwszy w historii, który w ten sposób będę prowadził. Jestem tym mega podekscytowany. I przygotowaliśmy taki specjalny warsztat, workshop, jak to ekipa z Brave Courses powiedziała, który jest trochę wstępem do tego programu i pokazuje, jakiego poziomu merytorycznego należy się spodziewać. I zrobiłem to na przykładzie metodyki tworzenia postów na LinkedInie, którą opracowałem. Podlinkujemy oczywiście ten workshop w komentarzu, będziesz mógł sobie zobaczyć i ocenić, czy uważasz to za wartościowe, ale kluczem jest to, że prompt, którego używam, żeby pomóc ludziom tworzyć posty w ich stylu na ich prywatne LinkedIny, ma 20 kilka tysięcy znaków. Jest pełen przykładów, kontekstów, informacji o danej osobie, o tym, co ona ceni i jak pisze, pełen elementów analizy stylu tej osoby, sposobu argumentowania, czy jest bardziej anegdotyczny, czy bardziej oparty o danych, czy ktoś lubi cytaty tak jak ja, czy ktoś ich nie lubi i tym podobne. I jeżeli damy AI takie ekstremalnie dokładne instrukcje, to w tym momencie będziemy mieli ekstremalnie dobre wyniki. Co mnie prowadzi do takiego zasadniczego wniosku z tego płynącego, że AI będzie tak dobre, jak twoje przygotowanie do korzystania z AI i uwaga, zrozumienie tematu, którym chcesz, żeby AI się zajęło. Musisz bardzo dobrze umieć opisać i zdefiniować, na czym ci zależy, żeby osiągnąć taki wynik. Wracając do przykładu posta na LinkedInie, jeżeli ktoś po prostu, nawet na potrzeby marketingowe i bardzo banalne z dzisiejszej perspektywy, powie, napisz mi post na LinkedInie, który będzie promował mój nowy kurs i dostanie coś, to dostanie coś, co będzie, jak to mówią anglosasi, vanilla flavor, takie pisane pod wszystkich, uniwersalne, bo taka była ta instrukcja, taka sama jak instrukcja wszystkich. Jeżeli ja wrzucę prompt, który ma 20 kilka tysięcy znaków, to dostanę coś, co będzie napisane takim stylem, tak jakbym ja to napisał. I tego się już nie da powstrzymać, tak to będzie, to pozwoli szybciej wyrazić myśli osobom, które nie będą miały na to po prostu czasu. Czy, inny przykład, analiza rozmów handlowych. U nas w zespole handlowym wdrożyliśmy mechanikę, w której zaimportowaliśmy cały nasz plik mający kilkadziesiąt stron, który zbiera wszystkie informacje na temat sposobu prowadzenia w naszej firmie rozmów handlowych. My wiemy dokładnie, z iloma 12 kluczowymi zagadnieniami, informacjami po pierwszej rozmowie dotyczącej badania potrzeb mamy wyjść. Wiemy, jakie są najczęstsze argumenty, dlaczego warto z nami spracować, którymi handlowiec ma się posłużyć. Wiemy, jakie są najczęstsze obiekcje klientów i jak je zbijać. Mamy opisane, czym różnimy się od kluczowych konkurentów i dlaczego warto byłoby wybrać właśnie nas, a nie nich, bo to jest jedno z najbardziej oczywistych pytań, które klient zada. Mamy to rozpisane i mamy to rozpisane w taki sposób, że mogliśmy to zaimportować do sztucznej inteligencji. I w tym momencie, jeżeli korzystamy, a już korzystamy z narzędzi, które zajmują się analizą rozmów handlowych, to jesteśmy w stanie wrzucić po prostu transkrypcję tej rozmowy i poprosić AI o jej ocenę. Natomiast ja próbowałem zarówno w kontekście rozmów swoich jako menadżera zespołu, jak i właśnie pojedynczych rozmów handlowych prosić AI o ocenę rozmowy handlowej na podstawie surowej transkrypcji. I była to ocena, bo tak AI trochę tendencję obecnie ma, taka bardziej pozytywna, nie chcąca mnie urazić i odnosząca się do jakiejś uniwersalnej metodyki tego, jak się sprzedaje usługi. Natomiast w momencie, w którym nasyciłem to swoją instrukcją oraz dokładnie powiedziałem, do czego jeszcze potem nawiążę, na jakich metodykach sprzedaży mi zależy, takiego połączenia metodyki spin z metodyką challenger sale, to w tym momencie jakość oceny tej transkrypcji, a co za tym idzie, jakość feedbacku, które ja mogłem z pomocą tego wyniku udzielić poszczególnym handlowcom, wzrosła drastycznie. Więc wracając do tej myśli z początku i raz jeszcze ją podbijając, to nie jest AI, to nie jest tak, że AI nie jest dobre. Pytanie jest, czy ty jesteś wystarczająco dobry, żeby AI mogło być dobre. Trzeba samodzielnie osiągnąć i dążyć albo rozumieć, co składa się na perfekcję wykonania jakiegoś zadania albo mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, żeby móc odpowiednio spromptować sztuczną inteligencję, żeby i ona te mistrzostwa była w stanie osiągnąć. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Zarówno do mojej agencji marketingowej Digitalk, jak i do firmy doradczo-szkoleniowej Suasio nieustannie poszukujemy nowych osób, które mogłyby dołączyć do poszczególnych zespołów. W tej chwili rekrutujemy do Digitalk specjalisty od kampanii płatnych, szczególnie kampanii Google Ads. Jeżeli masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, od poziomu planowania ich strategicznie po udokumentowane doświadczenie w zakresie po prostu sukcesów dla e-commerce czy B2B, zachęcam do aplikacji. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Natomiast do Suasio obecnie poszukujemy konsultanta do spraw marketingu. Osoby, która będzie pracowała z naszymi klientami tydzień w tydzień, będąc swego rodzaju trenerem personalnym biznesu. Osobą, która będzie odpowiedzialna za planowanie działań marketingowych, feedbackowanie planów w poszczególnych firmach i pomoc w optymalizacji tego, jak marketing od strony zarządczej po wykonawczą działa. I jednocześnie będzie to osoba, która w ramach naszej usługi marketingowego warsztatu otwierającego będzie w formie zdalnej prowadziła warsztaty właśnie dla firm, które pomogą im ułożyć działania marketingowe w sensowny plan. Jeżeli więc jesteś albo specjalistą, który szuka nowych wyzwań w fajnym miejscu pracy, albo osobą, która chciałaby rozwinąć bądź rozpocząć swoją karierę konsultingową, aplikuj. Linki do wszystkich ogłoszeń znajdziesz w opisie. Co prowadzi nas dalej, to eksplorując wątek pracy z juniorem, do tego, jak myśleć o delegowaniu zadań do AI. I ja kiedyś w kontekście dokształcenia się w zakresie zarządzania czytałem właśnie sporo książek o zarządzaniu i tam jest zawsze ta sama jedna obserwacja w kontekście delegowania, że należy zdelegować jakieś zadanie dokładnie w tym momencie, w którym twoja godzina jest droższa albo jak jesteś pewna, że ktoś może zrobić coś w 80% dobrze. Tak brzmi to klasyczne pytanie w kontekście delegowania. A dziś, czy na jutro pytanie będzie brzmiało, czy mogę to delegować przy podobnych warunkach do sztucznej inteligencji, albo czy mogę to zautomatyzować. I żeby dać ci punkt wyjścia do myślenia i takiej decyzji na temat tego, czy coś, co robisz w tej chwili, można by już było właśnie próbować zautomatyzować albo próbować włączyć w ten proces sztuczną inteligencję, to powiedziałbym w ten sposób. Wyobraź sobie, że zadanie, które teraz realizujesz, miałoby być promptem. A w dalszej perspektywie wyobraź sobie, że projekt, który realizujesz, miałby zostać zrealizowany na podstawie jednego prompta. Czy to jest możliwe? Wracając do tego najmniejszego sposobu, czy najmniejszej jednej jednostki, czyli konkretnego zadania, które masz zrobić, zastanów się, jak je obecnie delegujesz. O co prosisz kogoś, kto to zadanie ma wykonać? Jakie pytania mu zadajesz, albo o jakie pytania oczekujesz, że on może ci zadać? Jakie antycypujesz, więc na nie z góry odpowiadasz? Jak tłumaczysz i budujesz kontekst tego zadania? Czy są jakieś pliki czy materiały, które ta osoba musi poznać? Jak nakreślasz szerszą perspektywę, jak ma się dane zadanie na tle całego projektu? Czy jeżeli jest to coś, co realizujesz samodzielnie, to jak wygląda twój proces kreatywny? O czym myślisz w trakcie? Jakie ty masz wątpliwości czy obiekcje? Jak mam okazję na przykład prowadzić szkolenia z reklamy na Facebooku, a czasami jeszcze je prowadzę, i zadanie, które polega na dobraniu zainteresowań w kampanii. Od po prostu, żeby lepiej poznać możliwości systemu, bo wiadomo, że fajnie się słucha i kiwa głowami, że się wszystko rozumie, a potem jak już się próbuje coś zrobić samodzielnie, to nie zawsze się udaje. I zawsze proszę uczestników o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby zapisali mi wynik, to co wypracują, ale po drugie, żeby w każdym momencie, w którym podczas realizowania zadania narodzi im się jakieś pytanie, zatrzymali się i spisali, w którym momencie i jakie to było pytanie. Bo to pokazuje, po pierwsze, luki w moim prowadzeniu, albo na przykład luki w ich zrozumieniu, bo ja mogłem coś powiedzieć, a oni mogli tego w tym momencie nie zapamiętać, nie zanotować. I musimy ustalić, jak to w takim razie wyjaśnić, żeby na pewno tego błędu czy problemu nie popełnić, nie uniknąć. A teraz, jak już sobie o tym być może pomyślałaś, to zastanów się, jak promptujesz. I czy twoje prompty są równie rozbudowane, i za tym idzie pewnie równie obszerne, jak wygląda na przykład opis zadania w Asanie, Jirze, czy czegokolwiek, z czego korzystasz. Tak, żeby było naprawdę dobrze. Czy polecenie, które wydajesz na spotkaniu i cała rozmowa wokół nawet czasami najprostszych zadań. I wówczas sprawa staje się całkiem logiczna. Wystarczy, że spiszesz krok po kroku cały sposób wykonania zadania, tak jak sobie go wyobrażasz, mając w tyle właśnie to, że wyobraź sobie, że tłumaczysz to osobie, która po raz pierwszy w życiu miałaby to wykonać. Więc tłumaczysz cały proces i jeszcze efekt, na którym ci zależy i dlaczego właśnie taki. I to choćby miało nawet mieć właśnie, pewnie już będzie mieć, z kilka tysięcy znaków, czy chociażby kilkaset. To będzie twój pierwszy surowy prompt i jego puszczasz i patrzysz, jaki efekt uzyskujesz. I w momencie, w którym masz to już w 80% tak dobre, zapisujesz to sobie w swojej bazie promptów na przyszłość, ewentualnie próbujesz dać to innym członkom twojego zespołu, którzy również wykorzystują podobne zadania, żeby byli w stanie tego użyć. Dokładnie tak podeszliśmy my do analizy naszej ankiety dla kursantów i uczestników moich szkoleń i szkoleń online. Zawsze pochylaliśmy się wspólnie nad analizą wyników tych ankiet, żeby dowiedzieć się, czego ludziom brakuje w obecnych produktach. Mamy szereg pytań, które zadajemy, te ankiety wysyłaliśmy w newsletterze, zapisz się, zachęcam cię koniecznie, kilka tygodni temu. A tym razem po prostu usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać, na jakiego typu wniosków chcielibyśmy z tej ankiety wyciągnąć. Co było naszym założeniem, że czego się dowiemy, czego się potencjalnie obawiamy, że ludzie mogli tam nie umieścić. Co nam się wydawało, że w sumie ta ankieta mogłaby osiągnąć, ale teraz mamy wątpliwość, że może się to nie uda. Jak zamierzalibyśmy podejść do analizy tej ankiety? Zrobiliśmy sobie spotkanie i o tym porozmawialiśmy. I takie spotkanie możesz nagrać. I dowolne narzędzie oparte o sztuczną inteligencję jest ich od groma. Ja na przykład sam korzystam z narzędzia FatHome albo Fireflies. W tym momencie możesz zrobić ci transkrypcję tego spotkania. I tej transkrypcji możesz następnie użyć do przygotowania takiego prompta. Po prostu prosisz narzędzie, że na podstawie całej tej konwersacji i wszystkich rzeczy, żeby ci przygotował prompta takiego, jak potrzebuje, żeby osiągnąć efekt, na którym ci zależy, opisany w tym spotkaniu. I tak właśnie zrobiliśmy. I dzięki temu, zamiast poświęcać godziny na analizy setek, jak nie tysięcy, ankiet, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na wysłaną ankietę, czyli odpowiedzi do ankiet, na ankiety, którą wysłaliśmy, to mogliśmy te same godziny, albo ich kilka mniej, poświęcić po prostu na omówienie wniosków, ale wniosków wyciągniętych dokładnie tak, jak chcieliśmy, żeby były wyciągnięte. Bo z kilkuset odpowiedzi da się pójść interpretacyjnie, bądź podsumować to na setki pewnie sposobów. Natomiast my po prostu potrzebowaliśmy wskazać sposobu, którego potrzebujemy. Czyli ponownie wracamy do wątku, który mówiliśmy wcześniej, że twoje przygotowanie i twój sposób opisu tego, do czego dążysz, to dostajesz to, o co prosisz. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, o co się chce poprosić. A ta metodyka, którą przed chwilą ci zaprezentowałem, to jest jedna z najważniejszych rad czy lekcji, jakie mogę udzielić każdej osobie w zakresie korzystania z sztucznej inteligencji, jeżeli nie ma ta osoba czasu, żeby bardzo mocno dokształcać się w narzędziach prompt engineeringu, jak zwał, dla mnie też te nazwy nie są istotne, że najlepszą metodą jest po prostu klasyczna inżynieria wsteczna. I żeby ten fragment dobrze ci się zakotwiczył w głowie, to ja bym poprosił cię, żebyś w tym momencie pomyślał albo pomyślała o rzeczy, której może się nie spodziewasz, czyli uwaga, o TikToku. Ja TikToka osobiście kocham. Często spędzam oglądając go niestety w hotelu nawet godzinę i więcej, bo fascynuje mnie on na jednym poziomie. To jest aplikacja, która z jednej strony daje ci coś nowego, a z drugiej strony daje ci więcej tego samego. I w tym tkwi poezja, bo ludzie z jednej strony chcą być zaskakiwani, a z drugiej nie chcą być zaskakiwani, prawda? I tym są właśnie trendy na TikToku. Ja często porównuję trendy na TikToku czy filmy na TikToku do coverów. Bo cover jest jak trend na TikToku. Cover to jest piosenka, którą znasz i lubisz, ale wykonana albo odrobinę, albo drastycznie inaczej. I ciekawym nie jest odkrycie czegoś nowego, tylko odkrycie, jak w nowy sposób ktoś zrobił coś, co ty już znasz. I czemu o tym mówię? Bo załóżmy, że, a może takie zadania też realizujesz, miałabyś przygotować film na TikToka. I no, obecnie działa to właśnie w ten sposób, że ludzie, którzy walczą o zasięgi, przeglądają jakieś trendy i potem próbują zrozumieć, co sprawiło, że ten filmik, ten trend jest tak dobry. I trzeba przejrzeć kilkadziesiąt, może kilkaset TikToków realizujących jakiś trend i się zastanowić, jak one są kadrowane, jak są długie, co tam się po kolei dzieje, zobaczyć te, które osiągnęły więcej polubień, te, które osiągnęły mniej, zastanowić się, czym się różnią. To są często małe detale, detale z definicji są małe, no generalnie są to detale, ale musimy to zrozumieć, przerobić i na tej podstawie wypracować sobie jakiś schemat. I dokładnie tak samo, możesz pracować ze sztuczną inteligencją, tylko że w sztucznej inteligencji tę intelektualną pracę może za ciebie wykonać samo narzędzie. Ono potrzebuje tylko materiału, który chcesz porównać. Bardzo prosty przykład. Już od lat, a szkolenia z sztucznej inteligencji po raz pierwszy prowadziłem 2,5 roku temu, jakoś tak pół roku po premierze ChatGPT, już czułem się na tyle, że próbowałem właśnie w zakresie chociażby prostych promptów do marketingu w pewien sposób innym ludziom również pomóc. To już wtedy miałem opracowany system, trzeba było do tego wykorzystywać wtyczki, ale to nie jest odcinek wspominkowy typu dziadku, jak to drzewiej bywało. W każdym razie, już wtedy wszyscy mieli jeden problem. Jak zmusić AI do pisania innym stylem niż jego domyślnym, będącym kalką angielskich frazesów i sposobu składania zdań. I oczywiście dało się to wypromptować. Już wtedy wymagałoby to pewnie prompta na kilkadziesiąt tysięcy znaków. Ale ja miałem prostszą metodę. Tak się akurat składa, że napisałem kiedyś książkę copywritingu i po prostu brałem dwa rozdziały dotyczące cech dobrego stylu, jak powinno się pisać, oraz cech języka korzyści, jak pisać, żeby przekonywać. I ten fragment książki wgrywałem do sztucznej inteligencji i wspólnie z uczestnikami prosiliśmy później o napisanie czegoś właśnie w tym stylu. Bo domyślnie możemy oczywiście poprosić AI o napisanie czegoś, niech to będzie perswazyjne, przekonujące, ciekawe, intrygujące jakieś, tylko możemy to rozumieć inaczej, niż zrozumie to analiza maszyny, bazująca na jakimś korpusie tekstów, które ma i która próbuje dokonać interpretacji czy stworzyć wspólny mianownik. I to często nie będzie po prostu takie, jakbyś tego oczekiwał. Ale jeżeli jest coś, co jest dla ciebie idealnym wzorem, albo coś, czego możesz przeprowadzić inżynierię wsteczną, żeby de facto zrozumieć, co ci się w tym podoba, to to może być bazą do twoich promptów i do twoich dalszych działań. I tak naprawdę nikt cię przed tym nie powstrzymuje, w sensie nie musisz nic wiedzieć, żeby być w stanie do każdego z zadań właśnie taką metodyką inżynierii wstecznej podejść. I te rzeczy, to są rzeczy, które ja sugeruję wdrożyć, robić na poziomie indywidualnym, na poziomie specjalisty czy nawet menadżera, po prostu potrzebującego być bardziej efektywnym w pracy, ale jest to podejście na tu i teraz i podejście zadaniowe. Natomiast nałóżmy na to teraz perspektywę dbania o własną firmę i jej długoterminową, dobrą kondycję. I to, co bardzo chciałbym podkreślić, to że AI pokazuje, że tym bardziej kluczowa staje się rola marki. W sensie ja nie byłbym w stanie tego bardziej podkreślić. Musisz budować markę i to markę, która się wyróżnia w dłuższym terminie, tylko marka wygra. Dlaczego? Nagrałem o tym już kiedyś odcinek dotyczący bardzo wąskiej kategorii, czyli że edukacja w marketingu B2B właśnie się skończyła. W sensie rola edukacji i edukowania jako przekonywania potencjalnych klientów o naszej jakości usług. Dziś sama edukacja i wiedza już nie wystarczą. Z kilku powodów. Powód pierwszy, wszyscy mogą to zrobić. Wykorzystawszy proces inżynierii wstecznej, o której ci mówiłem, jesteś w stanie już teraz zreplikować wiedzę każdej osoby, która dzieli się nią publicznie w sieci, czy każdej wiedzy kiedykolwiek opublikowanej gdziekolwiek, w tym mojej, i możesz to zrobić za minutę i publikować rzeczy takie jak ja i w tych samych godzinach co ja. Potencjalny klient musi potem wybrać, jak ma odróżnić dobro od zła, oryginał od kopii. Bo jak nie widać różnicy, to w zasadzie po co miałby albo miałaby. A tymczasem marki profesjonalne, marki ekspertów, firmy z sektora B2B, firmy usługowe, większość własnego marketingu opierają właśnie na dzieleniu się wiedzą. I od lat mówi się, że jest to robione w sposób bezpieczny, neutralny, żeby nikogo nie urazić i przez to średnio wyróżniający się. I od lat ten problem jest komunikowany, bo on nim od zawsze był. Tylko że teraz istotność tego problemu została zwielokrotniona, 1000 000 000-krotnie. Bo już nie walczysz tylko z tymi, którzy poświęcą czas, żeby robić to samo jak ty i będą walczyć, żeby pisać teksty i zatrudniać copywriterów i robić powtarzalny, neutralny, bezpieczny marketing. Teraz coś takiego pisze AI w sekundy. Jeżeli do tej pory walczyłeś z konkurentem, który pisał równie merytoryczne wpisy jak ty i oboje publikowaliście jeden na tydzień, osoba, która sprawnie będzie korzystała z AI i team, który to wdrożył u siebie, będzie publikować jeden na godzinę, jeżeli się uprze. I samą wiedzą nie da się już konkurować. Ekspertyza dalej będzie istotna, natomiast zmieni się podejście do niej. Więc z jednej strony konkurencja będzie silniejsza i wyróżnią się tylko ci, którzy będą właśnie, będą mieli wyróżniającą się markę, ale jak tę wyróżniającą markę budować? W zakresie treści edukacyjnych uważam, że nadejdzie rewolucja. Istotne wreszcie stanie się głębia perspektywy i unikalność tej perspektywy. Nawiązując do tego, co mówiłem o prompcie do pisania treści na LinkedInie. Kiedy ja robiłem właśnie inżynierię wsteczną skutecznych postów na LinkedIn, na profilu prywatnym, to zauważyłem ciekawą z mojej perspektywy rzecz. Najważniejsze, czy najlepiej niosące się, nie są te posty, które są merytoryczne w rozumieniu, mówią jak coś zrobić. Najlepiej sprawdzają się te posty, które zmieniają perspektywę patrzenia na coś. Czyli one również edukują, jak coś robić, ale mają do tego bardziej narracyjne podejście. Myślałem tak, spotkało mnie coś, to zmieniło moją perspektywę, teraz myślę inaczej i tak trzeba żyć. I zakładam, że właśnie sama wiedza podana w surowy sposób, tak jak do tej pory prowadziło się treści marketingowe, czy się tworzyło, powoli się wygasza. Teraz będzie się liczyć zmiana perspektywy myślenia albo głębia i dokładność. W sensie wreszcie czy wreszcie ponownie, nadal, ale teraz jeszcze mocniej, ważna staje się unikalność materiałów, które tworzymy, do której można dojść na kilka sposobów. Pierwszy to właśnie jest sama w sobie wyróżnialność formy, sposobu podania, czysty pomysł. Po drugie, być może właśnie kwestia tego kontrariańskiego zmiany perspektywy, bo to jest po prostu ciekawe i refleksyjne. Trudniej o coś takiego z pomocą AI, jeżeli nie potrafimy ocenić, czy ta zmiana perspektywy jest dobra. I po trzecie, głębia zrozumienia i wejścia w temat. Zakładam, że skończy się już era tekstów pod pozycjonowanie typu w marketingu na przykład coś tam, co to jest. Takich prostych, definicyjnych rzeczy, które już teraz załatwia AI overview. Ale zacznie się era prawdziwie głębokich i unikalnych myśli. Pytanie. Czy jesteś gotowy na to, żeby aż tak głęboką, unikalną wiedzą się dzielić i ją cały czas tworzyć? Bo zakładam, że efekt będzie jeszcze następny. Mianowicie ludzie stracą zaufanie do treści. Bo jeżeli każdy może wygenerować wszystko i udawać, że to wie, no to wracamy do tematu, jak odróżnić oryginał od kopii i czy się tym należy w ogóle przejmować i czy wobec tego treści dalej będą miały jakiekolwiek znaczenie. Ale to już daleko idąca perspektywa. Więc na razie skupmy się na tym, że trzeba tworzyć te treści bardziej unikalne. I jest jeszcze jedna myśl, którą chciałbym Cię na sam koniec zostawić. A mianowicie, że przy całym moim, jak widzisz, bardzo entuzjastycznym i optymistycznym tonie w zakresie tego, że jak najszybciej wdrażaj AI, jak najszybciej, jak najszerzej, to mimo wszystko nie oddawaj AI wszystkiego, nie deleguj jej całego myślenia. Ja już to obserwuję. Obserwuję ludzi, którzy po prostu zastąpili własny namysł i własną refleksję promptami. I piszą to w sztucznej inteligencji od najprostszych pytań, a tak nie powinno być. I obserwuję coś takiego, że zaufanie do wyników, które wypluwa sztuczna inteligencja, jest podobne do zaufania, bezmyślnego zaufania wynikom z Google czy z Wikipedii. I Wikipedia jeszcze jest jakkolwiek weryfikowana. Google być może, ale jak za jaj. Jestem ciekaw, tak na marginesie, czy kiedyś właśnie będzie tak, że czy zaufanie do wyników z AI osiągnie poziom zaufania do treści z Wikipedii? Jeżeli tak, to będzie miało to swoje dobre i pozytywne strony. Tak samo już jest albo będzie. Jestem ciekaw twojej perspektywy, zostaw ją być może w komentarzach. Ale dla mnie ważniejszy jest inny wątek, że na koniec dnia sztuczna inteligencja daje tylko wynik, ale w sposobie rozwiązywania, czy w rozwiązywaniu problemu nie sam wynik jest istotny. Istotny jest sposób dochodzenia do rozwiązania. W moim drugim programie, konkretnie o zarządzaniu, który tworzę z Agatą Banaszkiewicz, nagrywaliśmy jakiś czas temu odcinek, w którym mówiliśmy o roli spotkań. I że jedną z niedocenianych ról spotkań jest wspólne dochodzenie do prawdy. Że ja mogę przyjść do zespołu i powiedzieć, jutro będziemy robić tak i róbcie. I potem będzie opór. Oni tego nie będą rozumieć, nie będą się z tym zidentyfikować, bo nie przeszli ze mną wspólnie intelektualnej drogi podejmowania decyzji, czyli nie weszli na poziom zrozumienia, który osiągnąć można tylko, jeżeli się nad czymś pracuje, a nie tylko, kiedy widzi się goły rezultat. I dla mnie takie całkowite oddanie wszystkiego promptom, łącznie z własnym myśleniem, jest nastawieniem na wynik, który będzie, ale ten wynik dziś będzie, jutro może go nie być. Postaw się w sytuacji, w której wszyscy robią wszystko z pomocą AI. Kto wygra? Komu sztuczna inteligencja pozwoli wygrać? I myślę, że wygrają ci, którzy będą rozumieli nie tylko jak osiągnąć wynik, ale jeszcze jak on został osiągnięty i w razie co szukać usprawnień w czymś takim. To jak z malarzami, którzy musieli się nauczyć malować klasycznie, żeby potem umieć te zasady kreatywnie łamać, bo dużo ludzi, to ciekawostka, jak być może wiecie, mam duże zainteresowania związane ze sztuką, dużo ludzi czasami się śmieje z tych tak zwanych fikuśnych kwadratów albo malarstwa abstrakcyjnego, wychodząc z założenia, że ci malarze tak malowali, bo nie umieli inaczej, to polecam poszukać sobie, jakie piękne pejzaże na poziomie największych mistrzów detali potrafili Piet Mondrian, ten od kwadratów, i chociażby Mark Rothko, ten od jeszcze większych kwadratów, malować jak po prostu chcieli. Więc żeby się naprawdę rozwinąć i jednocześnie, albo przynajmniej nie uwstecznić, kluczowy jest proces dochodzenia do prawdy, a nie tylko sama prawda, więc nie próbuj delegować całego myślenia na AI. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszedł mi dużo bardziej refleksyjny, ale długo chodził we mnie właśnie taki odcinek, którym po prostu chciałem się podzielić swoją, z jednej strony indywidualną, z drugiej w pewien sposób nawiązującą do przyszłości marketingu i tego, w jakim kierunku firmy powinny iść, odcinek właśnie na temat AI. Daj znać, co sądzisz o tego typu odcinkach, czy nagrywać ich więcej, czy w ogóle nigdy więcej takich nie nagrywać i wrócić do zupełnie innego typu. Każdy feedback jest cenny, to moją rolą jest, żeby wyciągnąć z niego właściwe wnioski. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Jezu, sekunda. Dajcie korczyka się podrapać. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala.